łamanie haseł w praktyce. 3 marca 2009 10.04. Jednym ze sposobów zabezpieczania ważnych danych jest użycie hasła. Jednak błędy w implementacji i niedocenianie mocy obliczeniowej współczesnych komputerów sprawiają, że stosowane przez nas hasła okazują się zbyt słabe. Przyjrzyjmy się, jak działają programy dające dostęp do, wydawałoby się, dobrze zabezpieczonych danych. Użytkownik mający dostęp do zasobu zabezpieczonego hasłem może wykorzystać olbrzymią moc obliczeniową drzemiącą w dzisiejszych pecetach, aby złamać hasło. Często zdarza się, że sam sposób szyfrowania jest na tyle prosty, że hasło otrzymujemy praktycznie od ręki. Tak jest na przykład z komunikatorem gadu-gadu. Złamanie takich haseł nie stanowi najmniejszego problemu, ale również bardziej zaawansowane algorytmy nie są odporne na ataki metodą brutalnej siły ANC. Brute force, sprawdzanie wszystkich możliwych kombinacji lub oparte o tzw. tęczowe tablice ANC, Rainbow Tables, technologia pozwalająca wielokrotnie skrócić czas łamania hasła metodą brutalnej siły. S.153314 haszowanie haseł i tęczowe tablice. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod zabezpieczania haseł, na przykład podczas zakładania konta w systemie, profilu w portalu i tym podobne, jest tak zwane haszowanie. Podane przez użytkownika hasło zostaje zakodowane jednokierunkową funkcją skrótu zwaną inaczej funkcją mieszającą lub haszującą, która cechuje się tym, że dla dwóch podobnych haseł daje bardzo różne wyniki. Jednocześnie liczba fraz dających taki sam wynik jest bardzo mała, a operacji haszowania nie da się w prosty sposób odwrócić, by uzyskać hasła. Dzięki temu w systemie nie są przechowywane hasła, ale jedynie ich hasze, które teoretycznie są bezpieczne i mogą być publicznie dostępne. Podczas logowania użytkownik podaje swój klucz, który zostaje poddany działaniu funkcji haszującej i dopiero ten wynik porównuje się z haszem zapisanym w systemie. Rozwiązanie to stosowane jest bardzo często, na przykład we wszystkich systemach pochodzących od NIX, a gdzie każdy użytkownik może mieć dostęp do standardowego pliku NCHDOF zawierającego hasze haseł wszystkich użytkowników. Gdyby funkcje haszujące działały idealnie, złamanie zakodowanych za ich pomocą haseł trwałoby co najmniej tyle, ile tradycyjny atak na jakiś serwis internetowy metodą brutalnej siły, czyli bardzo, bardzo długo. Tak więc hakerzy nie mieliby po co interesować się stosunkowo łatwo dostępnymi plikami z haszami haseł. Problem w tym, że funkcjom haszującym daleko do ideału. Gdy Philip P. Ehrslin odkrył tak zwane tęczowe tablice, stało się jasne, że hasze nie stanowią praktycznie żadnego zabezpieczenia. Tęczowe tablice to baza skrótów wykorzystywana w łamaniu haseł kodowanych funkcją haszującą. Pozwala na znaczne przyspieszenie odwracania działania tej funkcji. Zwykłe bazy skrótów zajmują setki gigabajtów, przez co ich przeszukiwanie trwa bardzo długo i jest nieefektywne. Tęczowe tablice tworzy się przez zapisywanie łańcuchów ze skrótów z możliwych haseł, na przykład wszystkie hasła pięcioliterowe zaczynające się na A. Taki łańcuch opisuje się tylko pierwszym elementem i haszem ostatniego. Dzięki temu zapisywany jest tylko jeden skrót z tysięcy wygenerowanych. A mimo to możliwe jest odwrócenie skrótów w ponad 90% przypadków. Krótko mówiąc, użycie tęczowych tablic sprawia, że hasło zakodowane jedną z popularnych funkcji haszujących, na przykład MD5 lub SHA1, można złamać na superkomputerach w czasie kilkudziesięciu sekund. Zwykłe pecety zużyją na to oczywiście znacznie więcej czasu, ale i tak o wiele mniej niż na typowy atak metodą brutalnej siły. Warto tu dodać, że tęczowe tablice można pobrać z sieci. Podstawowe są darmowe, za większe trzeba zapłacić. S.153315 hasła dostępu do plików. Inaczej wygląda sprawa z zaszyfrowanymi plikami, takimi jak archiwa ZIP czy RAR, dokumenty PDF i tym podobne. Z oczywistych względów pliki takie nie mogą zawierać w sobie haszy, bo samo poznanie algorytmu funkcji mieszającej umożliwiłoby ich odkodowanie. Zamiast tego podane hasło używane jest do wyznaczenia kolejności odczytywanych z pliku bitów. Można to zobrazować w następujący sposób. Tekst do zaszyfrowania to PIS i WORD, a hasło to 123. Przyjmujemy, że kolejne cyfry hasła mówią, o ile mamy się przesunąć, a znak, na którym się zatrzymamy, zapisujemy jako wynik. Kolejne kroki postępowania przedstawione są na rysunku. Rzeczywiste algorytmy są bardziej skomplikowane i pozwalają na stosowanie innych znaków niż cyfry, a samo przesuwanie nie musi wyglądać tak jak w przykładzie. Są to jednak szczegóły implementacyjne pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa, ale sama idea pozostaje ta sama. Dzięki takiemu podejściu hasło ani jego hasz nie musi być nigdzie zapisywane, a znajomość funkcji szyfrującej i zakodowanego pliku nie pozwala na jego odczytanie. Warto zauważyć, że podanie błędnego hasła do prowadzi do odkodowania pliku, ale jego wynik zwykle nie będzie poprawny. Sytuacja taka jest często spotykana przy zaszyfrowanych archiwach. Program rozpakowuje plik, ale na końcu pojawia się komunikat o błędzie odczytu. Dzieje się tak, gdyż do pliku dołączona jest suma kontrolna, czyli krótka informacja opisująca poprawny plik. Sumą kontrolną może być na przykład ostatni znak w oryginalnym dokumencie, ilość wystąpień ciąg 10101, bit parzystości i tym podobne. Wszystko zależy od konkretnego algorytmu. Jeśli suma kontrolna rozpakowanego pliku nie zgadza się z tą zapisaną w archiwum, oznacza to, że hasło było błędne. S.153316 moc obliczeniowa w zasięgu ręki. Uzyskanie dostępu do zaszyfrowanego archiwum nie jest zadaniem prostym. Zasadniczo należy rozpakować je wykorzystując wybrane hasło i sprawdzić, czy suma kontrolna wyniku zgadza się z sumą kontrolną zapisaną w pliku. Jeśli nie, należy sprawdzić kolejne hasło. Nawet jeśli sumy kontrolne zgadzają się, może to być tylko zbieg okoliczności. Na szczęście producenci popularnych archiwizerów dbają o to, aby sumy kontrolne charakteryzowały się tymi samymi cechami co funkcje mieszające. W związku z tym, że należy sprawdzić bardzo dużą ilość haseł, rozkodowywanie archiwum trwa długo. Przykładowo, dla małego archiwum o rozmiarze 2,5 MB 3,5 MB przed spakowaniem, zawierającego kilka plików tekstowych, graficzny i wykonywalny trwało to kilkanaście minut. Wydaje się, że jest to dopuszczalny czas, ale hasłem chroniącym plik było proste. Apt. Programy są w stanie sprawdzić około 50-100 haseł na sekundę, co nie jest najlepszym wynikiem. Aby przyspieszyć czas odkodowywania, można posłużyć się słownikiem najczęściej używanych haseł lub innymi metodami, np. ograniczyć zbiór znaków czy długość hasła. Siła tego sposobu kodowania haseł opiera się tylko na złożoności obliczeniowej problemu. Już teraz, wykorzystując dostępne na rynku komputery, można znacznie przyspieszyć takie obliczenia. Można tego dokonać przenosząc obliczenia z CPU na procesory karty graficznej GPU. Zarówno szyfrowanie, jak i łamanie szyfrów wymaga obliczeń, które są idealnie dostosowane, o ile można się tak wyrazić, do architektury kart graficznych. Tobiasz Gajak, programista korzystający z technologii CUD Apache AMCA, twierdzi, że program wykonujący obliczenia na dwóch kartach graficznych może działać nawet 100 razy szybciej niż klasyczny, korzystający z szybkiego CPU. Potwierdzają to testy. S.153317 uważaj na swoje gadu-gadu. Wyszukiwarka Google zwraca tysiące stron, na których użytkownicy pytają, jak włamać się na gadu-gadu. Pokazuje to, jak wiele osób zainteresowanych jest tym zagadnieniem. Uzyskanie hasła do profilu znajdującego się na komputerze lokalnym nie stanowi najmniejszego problemu. Wszystkie hasła do profili przechowywane są w pliku config.dat. Otwierając go dowolnym hexedytorem zobaczymy nagłówek składający się ze znaków CFGL oraz znaku NULL. Pozostała część pliku nie ma stałej budowy, a w celu znalezienia hasła należy znaleźć słowo password 2 i następującą po nim frazę, będącą hasłem do serwera. Dla bezpieczeństwa hasło zostało zaszyfrowane. Nikomu rozsądnemu nie przyszłoby do głowy stosowanie prościutkiego, znanego już w starożytności, szyfru Cezara lub pokrewnego ROT13. Prawda? Niestety, metoda kodowania haseł użyta w gadu-gadu opiera się na analogicznej zasadzie przestawiania znaków. Jej poziom bezpieczeństwa jest więc taki sam, jak szyfru Cezara, czyli bardzo niski. Wystarczy kartka papieru, aby ręcznie odczytać hasło. Każdy jego znak zapisany jest na dwóch pozycjach. Litery małe to BG, A, CG, B, DG, C i tak dalej. Litery duże różnią się tylko tym, że G zastąpiono znakiem E. Mamy więc BE zamiast A, CE zamiast B i tak dalej, aż do Z, które zakodowane jest jako E. Można to odczytać w pamięci. Program jest zbędny. Warto dodać, że hasła do zewnętrznych usług gadu-gadu, takich jak bramka SMS, nie są szyfrowane w żaden sposób. Ponadto długie hasła są skracane do pierwszych 15 znaków, co jeszcze bardziej zmniejsza bezpieczeństwo. Programowa implementacja dekodera nie jest trudna, więc w sieci pojawiło się mnóstwo programów dających dostęp do haseł gadu-gadu, ale trzeba z nimi uważać, bo mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie. S.153318 łamanie Wi-Fi. Nie tylko dane, ale również pakiety przesyłane w sieciach bezprzewodowych są szyfrowane. Wciąż często stosowany jest standard WP, który wykorzystuje prosty szyfr 40 lub 104-bitowy z dołączonym 24-bitowym wektorem inicjującym. Aby go złamać, należy przechwycić pewną ilość 50-100 tysięcy pakietów przesyłanych między routerem a komputerem. Jeśli sieć nie jest zbyt często używana, ich zebranie może trwać godzinami, ale co to za problem dla włamywacza? Do łamania zabezpieczeń WP służy m.in. danymi. Program AirCraceCangie w sprzyjających warunkach potrafi złamać hasło w czasie poniżej 1 minuty. Co więcej, właściciel sieci Wi-Fi może się przez długi czas nie zorientować, że nastąpiło włamanie. Ponieważ AirCraceCangie działa w trybie pasywnym, ogranicza się tylko do przechwytywania pakietów, sam nic nie wysyła, a więc nie można go wykryć. Ze względu na powszechnie znaną słabość standardów UEP zaleca się używanie znacznie bezpieczniejszego standardu WPA, a jeszcze lepiej WPA2, ponieważ obydwa są uznawane za bardzo bezpieczne, złamanie ich metodą brutalnej siły trwałoby bardzo długo, więc stosuje się ataki słownikowe. Program nie sprawdza wszystkich możliwych haseł, lecz tylko te najpopularniejsze. Jeśli administrator sieci ustawił proste hasło dostępu, zostanie ono złamane dość szybko. Aby się przed tym obronić, wystarczy stosować długie, skomplikowane i losowe hasła. Standardowo mogą mieć długość do 63 znaków. A ponieważ system zwykle je zapamiętuje, ich wpisywanie nie stanowi problemu. S.153319 popularne hasło łamacze. Istnieje mnóstwo programów służących do łamania haseł, przeznaczonych zarówno dla Windows, jak i systemów Unixowych. Instalując takie oprogramowanie, należy zwrócić szczególną uwagę na jego pochodzenie. Programy antywirusowe mogą zgłaszać obiekcje co do zawartości takich aplikacji i podejrzewać, że to malware. W wielu wypadkach będą miały rację. Hasło zostanie złamane, ale równocześnie przekazane do autora programu, oczywiście bez zgody i wiedzy użytkownika. Tak więc zaleca się korzystać wyłącznie z aplikacji o otwartym kodzie źródłowym, pochodzących od znanego producenta lub uznanych za standard w danej dziedzinie. Jednym z szybszych programów odczytujących zaszyfrowane archiwa jest Advanced Archive Password Recovery www.elcomsoft.comorg.html. Pozwala on na przetestowanie około 100 haseł na sekundę z użyciem jednego rdzenia, rozkodowuje archiwa wszystkich popularnych typów i kosztuje od 49 do 99 euro. Podobną szybkością działania charakteryzuje się RAR Password Recovery www.intelore.com/rar-password-recovery.php, który umożliwia łamanie haseł za pomocą metody brutalnej siły, słownika i trybu BOST. Ten ostatni polega na łączeniu zbitek znaków, które najczęściej pojawiają się w hasłach, i składaniu z nich wyrazów tak, jak to się robi w wypadku zwykłego ataku siłowego. Cena tego programu to 155 zł. O darmowym programie AirCraceCangie aircraceCangie.org już pisaliśmy. Jest to właściwie zestaw kilku modułów do łamania haseł w sieciach Wi-Fi zabezpieczonych przy użyciu standardów UEP i WPA2. Caunam.persantabel www.oxit.it to pakiet, który pozwala na odczytywanie haseł m.in. użytkowników systemu, bazy danych milisekundy Access, ukryte pod gwiazdkami zapamiętane przez programy i wielu innych. W czasie łamania używane są różne metody, od słownikowej, przez brute force, aż do użycia tęczowych tablic. W zależności od siły i pochodzenia hasła oraz sposobu deszyfrowania, czas działania programu zmienia się. W większości prostych przypadków, na przykład hasła użytkowników Windows XP, przy zastosowaniu na przykład tęczowych tablic lub użyciu słabych haseł, będzie on liczony w sekundach lub dziesiątkach sekund. Użycie programu gghack www.ghack.fora.pl nie jest trudne. Pobieramy archiwum, uruchamiamy zamieszczony w nim program i już widzimy hasła lokalnych użytkowników. Aby obronić się przed tak prostymi atakami, należy pobrać łatkę do gadu autorstwa niejakiego urbi.website.pl/ganty.https. 153320 twoje hasła. Nie są bezpieczne. Cała współczesna kryptografia dotycząca zabezpieczania haseł opiera się na założeniu, że nie jesteśmy w stanie szybko odwrócić działania jednokierunkowych funkcji skrótu. W niektórych wypadkach komunikator gadu-gadu. Nie jest to konieczne, gdyż użyty szyfr można złamać w pamięci w ciągu kilku sekund. W innych, teoretycznie bezpiecznych rozwiązaniach do łamania haseł wykorzystuje się błędy ludzi. Zawsze istnieją duże szanse, że użyte hasło jest wyrazem pochodzącym ze słownika, wyrazem uzupełnionym o jeden z wielu powszechnie stosowanych ciągów cyfr, logicznym ciągiem znaków z klawiatury komputerowej, na przykład kuwerty i tak dalej. Takie hasła można stosunkowo łatwo złamać metodą brutalnej siły. Dzisiejsze komputery mają naprawdę dużą moc obliczeniową, której nie sposób nie doceniać. Dopóki nie zostaną wdrożone na masową skalę nowe sposoby zabezpieczania haseł, jedynym rozsądnym wyjściem jest stosowanie jak najdłuższych i jak najbardziej losowych haseł. Łamanie haseł składających się z 20 i więcej dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych trwa tak długo miliony lat na wypasionym modelu peceta, że jest całkowicie nieopłacalne.